Jest wiele spraw, które należy wyjaśnić.
Przeżyłam najgorsze, uderzył mnie nożem.
To są rzeczy, które po prostu w głowie się nie mieszczą.
Na wiele, czasem trudnych pytań trzeba odpowiedzieć.
To zastraszanie trwa cały czas.
Nie jest to chowanie głowy w piasek.
Ja zeznając już wiedziałem, że wkładam kij w mrowisko.
W twojej sprawie zaprasza Grażyna Walkowiak.
Witam Państwa. To jedno z najbardziej dochodowych i zarazem najbardziej, moim zdaniem, nikczemnych oszustw ostatniej dekady. Metoda na wnuczka z prostego telefonicznego naciągania starszych ludzi w ciągu ostatnich kilku lat zmieniła się w międzynarodową złodziejską korporację.
Halo?
Dzień dobry, babciu. Jak się czujesz?
A kto pyta?
A kto pyta, nie błądzi. Ale co, nie poznajesz?
Nie.
No coś ty, babcie, nie żartuj. Wnuka nie poznajesz?
Karol, to ty?
Na kto?
A skąd ty dzwonisz? Co to za numer? Jakiś dziwny głos masz.
Od kolegi, bo telefon mi się rozładował, no. I trochę przeziębiony jestem.
Ja tak się cieszę, że dobrze ci się wiedzie, że taki obrotny jesteś.
No i ja właśnie w tej sprawie dzwonię, babciu, bo potrzebuję twojej pomocy.
Jakiej?
Finansowej.
Finansowej? Ty chyba zwariowałeś. Przecież ja remont mam zaraz.
No ale to tylko na chwilę. Świetny interes robię i mi zabrakło. Za dwa dni ci oddam.
A co to za interes?
Mieszkanie kupuję. Będę studentom wynajmować. Pewny zysk. Nie, tylko mi trochę zabrakło. Na koszty notarialne 30 tysięcy potrzebuję.
30 tysięcy? Przecież ja tyle nie mam. 15 ledwo uzbierałam.
Dobra, to może być 15, pożyczę od kolegi resztę.
Tych spraw było bardzo dużo w ubiegłym roku. Co miesiąc mieliśmy kilkanaście zgłoszeń o oszustwach metodą na wnuczka, policjanta, funkcjonariusza CBS-u, czy też na urzędy pocztowe, bo ta metoda przez te wszystkie lata ewoluowała i ona się zmieniała bardzo często. Były to próby usiłowania wyłudzenia takich pieniędzy, gdzie padały kwoty, bądź też nie padały kwoty. Osoby starsze nawiązywały rozmowę i wykonywały dalsze czynności i polecenia tych oszustów.
Karol, ale ja za 2 tygodnie remont mam.
Babciu, nic się nie martw, ja do piątku ci wszystko oddam, bo sam czekam też na przelew i jeszcze ci coś dorzucę ekstra do tego remontu. A to mieszkanie to jest okazja, no dzisiaj muszę kupić.
No dobrze, to ci pożyczę.
Dziękuję ci, babciu, kochany jesteś. To ja kolegę przyślę dzisiaj, bo sam nie mogę przyjść, bo już u tego notariusza jestem. Kolega przyjdzie tak do godziny.
Dobrze, to będę czekać. Kto tam?
Dzień dobry, ja od Karola.
A już, otwieram.
To osoby typowane i to tak było do tej pory z książek telefonicznych, czyli Genovefa, Stefania. I te osoby, które rzeczywiście mają jeszcze te telefony stacjonarne. I wówczas na te telefony stacjonarne wykonywane są połączenia. Inny sposób jest też taki, że osoby są obserwowane, czy to na poczcie, czy w banku przez sprawców. Są śledzone do miejsc zamieszkania, dzwonią do tych osób, które instruują. I kolejne to są osoby, które odbierają pieniądze od tych osób i następne osoby, które te pieniądze wywożą z miasta. Teraz już wymyślają różne nowe metody i sprawy. Na przykład podszywając się pod pracowników poczt czy banków, że są prowadzone różnego rodzaju sprawy, że była przeprowadzona jakaś tam inwentaryzacja i sprawdzenie i że nie zgadza się ilość pieniędzy na kontach i że należy udać się do banku, wypłacić te pieniądze, przekazać na policji, bo jest podejrzenie, że te pieniądze, które są na koncie pocztowym, są fałszywe.
Tak, słucham.
Dzień dobry, komisarz Karwasz z 4. Komisariatu Policji. Czy rozmawiam z panią Barbarą Grz...
Jestem przy telefonie, a o co chodzi?
Dzwonię w sprawie wezwania pani na przesłuchanie. Dostała pani pismo?
Nic nie wiem. Jakie wezwanie?
Niemożliwe, nie było u pani kuriera? Niestety mam złe wiadomości. W jednym z mieszkań znaleziono podrobione dokumenty na pani nazwisko.
Boże drogi... Mówi pan, że mogą wypłacić nasze pieniądze?
Niestety tak działają. Osoba ucharakteryzowana na panią pojawi się w banku z pani dokumentami.
Proszę mnie nie straszyć. Ja oczywiście pomogę, tylko proszę mi powiedzieć, co mam robić.
Najpierw zweryfikuję pani moje dane. Proszę zadzwonić na 112, zapytać o mnie.
Dobrze, to ja tylko wezmę komórkę.
Nie musi pani dzwonić z komórki. Ja się rozłączę, a pani zadzwoni z telefonu, przez który teraz rozmawiamy. Rozłączam się.
Tak.
Dyspozytor 57, w czym mogę pomóc?
Dostałam telefon w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej i chciałabym zweryfikować dane policjanta.
Oczywiście, proszę podać nazwisko i numer służbowy.
Komisarz Andrzej Karwasz, numer CI-165-31.
Sprawdzam, proszę o cierpliwość. To musi być jakaś poważna sprawa, skoro nadkomisarz Karwasz się nią zajmuje. Już panią łączę. Karwasz, słucham.
Te osoby mają taki wpływ i taki ton głosu, uwiarygodnienia oczywiście też. No ludzie cały czas
wierzą,
są skłonni uwierzyć w to, co się dzieje.
Wierzą.
Tak. W tym roku mieliśmy już kwotę 100 tysięcy, gdzie pani wypłaciła w dwóch ratach w ten sam dzień 100 tysięcy oszustom. Zadzwoniła jakaś kobieta, przedstawiła się, podała za pracownika Poczty Polskiej, opowiedziała, że jest jakaś przesyłka na poczcie, żeby pani jej podała adres, pani podała adres i na tym się rozmowa skończyła. Za jakieś 30 minut zadzwonił następny oszust, który podał się już za funkcjonariusza policji. Spytał się pokrzywdzony, czy ona rozmawiała z jakąś oszustką z poczty. No i oszust, który się podawał za policjanta, powiedział pani, że musi zabezpieczyć te pieniądze, żeby z konta teraz już nie zniknęły. No i pani poszła do banku, wypłaciła w dwóch ratach po 50 tysięcy, bo poszła do jednego banku, jeden bank nie chciał 100 tysięcy wypłacić, wypłaciła 50, oddała na ulicy.
Na ulicy?
Tak, położyła na wskazany samochód, położyła na koło. Następnie poszła do drugiego banku, w drugim banku również wypłaciła 50 tysięcy i w ten sam sposób położyła na wskazany samochód w centrum miasta. Oszust, który się podawał za policjanta, przekonał ją, że te pieniądze, które są w banku, są zagrożone, że oszuści mogą się włamać na konto i mogą jej przyjąć pieniądze, także pani szybko poszła wypłacić i przekazała policjantom, żeby jej zabezpieczyli te pieniądze.
Halo?
Tak.
Miała pani wyłączony telefon.
Po prostu mi się rozładował.
Ale teraz jest już naładowany.
100%.
To bardzo dobrze, bo od tej chwili musimy być w stałym kontakcie. W żadnym wypadku nie może się pani rozłączyć.
Ale jak to? Cały czas będziemy na linii?
Dobrze pani zrozumiała. Ma pani samochód?
Ja nie, ale mąż jedzie na taksówce, zadzwonię po niego, to mnie zawiezie do banku.
A co ja pani mówiłem o poufności tej rozmowy?
No ale jak to? Nawet mąż, przecież my mamy wspólne konto, bo on chyba powinien wiedzieć, że ja wypłacam pieniądze.
Jeśli ma pani upoważnienie do konta, to mąż na ten moment nam się nie przyda.
Skoro pan tak uważa.
Za ile może pani być w banku?
Przychodzą na komendę czy na komisariat, biją się w pierś, że słyszeli... że słyszeli w mediach, w telewizji, w radiu, żeby nawet rozmawiali z dzielnicowym na ten temat. Często te swoje pieniądze mają odłożone na emeryturę, na leki, na rehabilitację, na jakieś leczenie szpitalne. No i to jakby nas motywuje bardziej, żeby takim ludziom pomóc i jak najszybciej tych sprawców zatrzymać i wyeliminować.
Halo? Jestem już, wyjęłam z banku wszystkie oszczędności.
Dobrze, to niech pani wróci teraz do domu. Tam dostanie pani dalsze instrukcje. Cały czas jest pani pod obserwacją naszych funkcjonariuszy. Działamy z ukrycia.
Czyli jestem bezpieczna?
Gwarantuję to swoją odznaką, tylko proszę się nie rozłączać.
Przyszła na komendę razem ze swoim mężem. W trakcie rozmowy przyznała się do tego, że kilka miesięcy wcześniej miała podobną sytuację, że została oszukana już na taki sam sposób.
Na ile?
Wtedy chyba było 15 tysięcy. No i bardzo się tego wstydziła, że ponownie dała się nabrać na ten sam sposób praktycznie działania. Była tak roztrzęsiona, nie mogła pozbierać swoich myśli. Tu jest ten problem, że im człowiek starszy, tym się nabiera większej troski o swoje dzieci, o swoich najbliższych. I sprawca, który dzwoni do ofiary, wywiera taki wpływ, tyle emocji, że gdzieś ta logika przestaje działać.
Wtedy a ten drugi raz na jaką kwotę?
To już około 40 tysięcy. Bardzo to przeżywała, że po drugi raz dała się nabrać. Ta sytuacja była o tyle, powiedzmy, dla niej trudna, ponieważ sprawca, który zadzwonił, podał się za policjanta, który prowadzi sprawę przeciwko oszustom. Poprowadził tą całą rozmowę, że ona przyznała się do tego, że została już raz oszukana i że no nie chce być ponownie oszukana. Cały czas z nią był na telefonie, powiedział, że musi wziąć pieniądze. No i ta kobieta poszła do banku, wypłaciła te pieniądze.
Oni sytuacja byli w kontakcie,
była,
tak? Ani razu nie odłożyła słuchawki.
Ani razu nie odłożyła słuchawki, natomiast był taki moment, że ten telefon zaczął jej tam chyba bateria rozładowywała się. Na tej sprawcy powiedzieli, że musi szybko iść kupić telefon i przełożyć kartę. Kupiła telefon, wykonywała te polecenia, nawet kartę chyba przełożyła i zadzwoniła z tego drugiego numeru. W tym samym czasie mąż cały czas próbował się dodzwonić, natomiast oszuści cały czas mówili, że mąż już wie, żeby się nie martwiła, że cała rodzina już o tym wie, żeby ma po prostu chronić swoje pieniądze.
Zmotywowało ją to, że nagle ona może pomóc policji złapać oszustów i miała może przekonanie to, że ona dzięki jej pomocy zostaną złapani ci, którzy ją oszukali.
To co mam zrobić z tymi pieniędzmi?
Chwileczkę. Pani Barbaro, mamy tych ludzi cały czas na podsłuchu i oni twierdzą, że macie jeszcze jakieś pieniądze w domu.
Ale my w domu nie trzymamy żadnych pieniędzy.
Może jakieś dewizy, obcą walutę.
No, a może te złote pięciorublówki mojego męża?
Chwila. Tak, to może być to.
Ale to są oszczędności mojego męża na czarną godzinę.
Pani Barbaro, to są bardzo niebezpieczni ludzie. Rozmawialiśmy o tym, nie możemy ryzykować. Wszystkie wartościowe rzeczy będą bezpieczne tylko w policyjnym depozycie. Inaczej przyjdą do pani i panią okradną. Przecież znają pani adres. Proszę nam zaufać.
Dobrze, to ja poszukam.
Te osoby są doskonale przygotowane. Nie posiadają żadnych telefonów komórkowych przy sobie. Dokumentów niejednokrotnie nie posiadają. Te osoby też nie posługują się polskimi numerami telefonów. To są z reguły z niemieckie, angielskie.
Malediwy.
Tak, czy hiszpańskie nawet, Maroko.
Najgorsze takie sprawy są, jak ludzie przekazują całe swoje majątki, tak po 100, po 200 tysięcy, gdzie zbierali przez 30 ostatnich lat, odkładali, no i się później pozbywają w jeden dzień tych wszystkich swoich oszczędności. Chyba to jest najgorsze w tych sprawach.
Dzwonili oszuści, podając się za funkcjonariuszy CBŚP, że też prowadzą sprawę przeciwko oszustom. Po rozmowie kobieta wyszła z domu, ale zostawiała domu kartkę. Idę do banku po pieniądze z funkcjonariuszami CBŚP, dzwoń na policję. No ale mąż jak przyjeżdżał, tę kartkę przeczytał, jak już się do niej dodzwonił, no to już było po sprawie, bo już pieniądze zostały przekazane, kilkaset tysięcy złotych. Najbardziej nas dziwi to, że osoby wyrzucają pieniądze przez balkon. Z któregoś tam piętra, mieszkając na trzecim czy na czwartym piętrze, pakują pieniądze do reklamówki, funkcjonariusz jest na dole, proszę wyrzucić. No i ta reklamówka leci z trzeciego czy czwartego piętra w Nowej Soli chyba w styczniu. Ta osoba jest obserwowana z kilkudziesięciu metrów, tak? I to nie jest też, że to jedna osoba obserwuje osobę. To są dwie, trzy osoby, które obserwują tą osobę i idą za nią ślad w ślad potem po całym mieście na przykład.
Widzimy panią. Proszę teraz wrzucić torbę z depozytem do kosza, przed którym pani stoi.
Tylko proszę mi powiedzieć, czy to na pewno do mnie wróci, bo to są oszczędności całego naszego życia.
Jeszcze dzisiaj funkcjonariusze przyjdą do państwa domu i oddadzą każdy banknot. Chodzi o bezpieczeństwo pani i pani rodziny.
Już.
Dobra robota. Niech pani wraca teraz do domu i czeka na policję.
Nie wiemy, co jeszcze wymyślą, bo mogą zrobić na dziennikarza, nie wiem, na polityka, obojętnie co, na CBA, na inne służby. Bo tu nie chodzi tylko o policjantów czy CBŚP, chodzi głównie o policję, bo tych służb trochę mamy w Polsce. I naprawdę nie wiemy, co przestępcom wpadnie do głowy, w jaki sposób mogą jeszcze wykorzystać tą naiwność czy też ufność ludzi.
Halo, ja brałam dzisiaj udział w akcji, która miała na celu ujęcie groźnych przestępców. Nie, to była akcja zorganizowana telefonicznie, ale komisarz Karwasz obiecał mi, że pieniądze, które zostawię w koszu na śmieci, jeszcze dzisiaj wieczorem będę miała w domu, a tymczasem no jest późna noc, a nikogo z policji nie ma. Jak to nie ma takiego komisarza? Ale przecież ja dzwoniłam na 112 i wy mi to potwierdziliście, a nawet potem połączyliście mnie z nim. Co pan mówi? Jakie oszustwo na policjanta?
Telefon, proszę państwa, bezwzględność, no i fałszywy funkcjonariusz. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać w audycji W Twojej Sprawie. Poprosiłam do studia młodszego inspektora Jarosława Tchorowskiego, miejskiego komendanta Policji w Zielonej Górze. Witam pana.
Dzień dobry.
Podinspektor Małgorzatę Stanisławską, rzecznika komendanta Policji w Zielonej Górze.
Dzień dobry, witam państwa.
I panią profesor Grażynę Miłkowską, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam
Dzień
panią
dobry,
także
witam.
Pięknie. To, co państwo wysłuchali, to była próba pokazania czegoś, co nie znika, a od prawie 15 lat jest w Polsce. Ja posłużę się króciuteńko bardzo danymi statystycznymi Komendy Głównej Policji. Dane są jednoznaczne. W 2018 roku w Polsce na policjanta, na wnuczka i tak dalej oszukano starsze osoby na 60 milionów złotych. 2018. 2019 rok, czyli tak niedawno. 72 miliony 600 tysięcy. Samym Lubuskiem 1,5 miliona. To są dane zatrważające. Dlaczego? Dlatego to słowo nikczemność w działaniu i bezwzględność oszustów wobec ludzi, którzy ufają i wyrzucają z balkonu na przykład 130 tysięcy dla policjanta fałszywego, który stoi pod balkonem, jest nieprawdopodobne. Panie komendancie, mam pytanie, bo ono, jak słuchaliśmy tego reportażu, padło tutaj już. Jak to się dzieje, że można się dodzwonić na 112 i potwierdzić tożsamość fałszywego, czy prawdziwego, w cudzysłowie oczywiście, funkcjonariusza policji?
Podam tu najprostszy sposób, jaki jest możliwy do zrobienia. To w momencie, kiedy padło tutaj to zdanie, że proszę się rozłączyć i zadzwonić na 112, to druga strona nie przerywa tej rozmowy. Osobie, która jakby no jest w tym momencie oszukiwana, wydaje się, że doszło do rozłączenia połączenia telefonicznego i wybiera de facto na klawiaturze 112, ale to nie dochodzi do nowego połączenia. Czyli dalej w zasadzie rozmawia, tylko być może ktoś inny jest w tej chwili
przy słuchawce. Może być tak, że telefon z ręki do ręki się podaje?
Dokładnie. Może ktoś inny w tym momencie, żeby ten głos był zmieniony, zaczyna tą rozmowę. Natomiast tak na dobrą sprawę dalej to połączenie z jednym numerem. Oczywiście też są możliwości techniczne, które sprawiają, że te połączenia czasami trafiają nie tam, gdzie powinny, no bo technologia nam się rozwija i te grupy to też nie jest jedno, dwuosobowa, tylko to są często też i grupy międzynarodowe, które wykorzystują możliwości techniczne, ale chociażby taki prosty przykład, o którym przed chwilą powiedziałem, to jest między innymi sposób na to, że nam się wydaje, że się rozłączyliśmy, dzwonimy na 112, a de facto to jest dalej to samo połączenie, tylko druga osoba, żeby był już inny głos, prowadzi z nami rozmowę.
I ważna sprawa tutaj, wydaje mi się, że powiedziałam, ale chciałabym, żeby to nie umknęło słuchaczom, którzy z nami teraz są, albo rodzinom, którzy mają osoby w starszym wieku w rodzinie. Te telefony stacjonarne. To jest cała sprawa. Być może właśnie poprzez te książki telefoniczne, imiona Pelagia, Stanisława, Helena, prawda, te książki telefoniczne w dalszym ciągu są w obiegu i po prostu oszuści dzwonią na telefony stacjonarne. I sprawa, jak już mamy, tutaj chociażby na wnuczka pierwszy obraz, nasza pani babcia nie poznaje swojego wnuka, ale mówi Karol. No i oszust, znając techniki manipulacji, jest już od tego momentu Karolem. I sprawa się toczy.
Na spotkaniach z osobami starszymi zadają często pytania, skąd ci oszuści wiedzieli, jak mój wnuczek miał na imię. I wtedy tłumaczymy im właśnie, jak wygląda ten mechanizm i że to tak naprawdę oni sami podają imię swojego wnuczka. Oni są bardzo często zaskoczeni, seniorzy, i rzeczywiście przyznają, że tak tam ta rozmowa mogła wyglądać. I tak jak tutaj było w reportażu, dokładnie tak to wygląda i w taki sposób oszuści prowadzą rozmowę, stosują różne socjotechniki, dostosowują się do przebiegu tej rozmowy. A ponieważ te oszustwa na wnuczka i na wypadek, no o tym już mówiliśmy bardzo wiele, i to nie tylko my, zielonogórscy policjanci, ale i w całej Polsce podejmowanych było mnóstwo działań, różnych kampanii, spotkań. Ja sama osobiście często również spotykam się z seniorami i powtarzamy jak mantrę te sposoby naciągania i oszukiwania po to, żeby tym ludziom się utrwaliły, że jeżeli zetkną się z jakimś takim mechanizmem, żeby od razu zapaliła im się taka przysłowiowa czerwona lampka, że coś jest nie tak. No i niestety w związku z tym, że te oszustwa troszeczkę już zaczęły być zbyt popularne, to przestępcy zmienili taktykę.
Na wnuczka to mówi się, że to już jest metoda legenda, tak?
Tak naprawdę ta nazwa metoda wzięła się właśnie z tego, że od początku były takie sytuacje. Natomiast teraz, co nas niezmiernie denerwuje, mogę tak powiedzieć, że oszuści podają się za policjantów. Wmawiają tym starszym osobom, że to właśnie oni prowadzą działania przeciwko oszustom. Bardzo często powodują takie wzburzenie, strach. Wtedy ci ludzie, no, tak działają pod wpływem emocji. Nie nie myślą racjonalnie i na tym właśnie bazują oszuści, to wykorzystują. Czasami są sytuacje, w których te osoby są zastraszane, czyli na przykład ten fałszywy policjant mówi, jeżeli pan, pani mi nie pomoże, to będziecie państwo, pójdziecie państwo do sądu, do prokuratury. Jeżeli ktoś całe życie żył spokojnie, nie miał nigdy styczności z wymiarem sprawiedliwości, no to jest przerażony, że nie dość, że straci pieniądze, to nie pomoże policji, to jeszcze będzie miał jakąś sprawę w sądzie. No i wtedy już idzie bardzo szybko.
Ja, panie komendancie, się dziwię. Dziwię się i nie dziwię, no bo jak zaczęłam rozpoznawać temat, to zaczęłam się dziwić, że to tak długo istnieje i ciągle jakby zmieniają się ci oszuści, czyli z tymi sędziami, prokuratorami. Ale dziwię się, jak może osoba, próbowałam do niej dotrzeć, ale nie zgodziła się na rozmowę. Ci ludzie nie godzą się na żadne rozmowy z dziennikarzami po prostu dlatego, że się wstydzą albo nie chcą się... Tak nie, chcą, naprawdę, nie chcą, żeby dowiadywała się być może i rodzina
tak naprawdę,
bliska.
Wie pani,
ale ja chciałam dokończyć pani.
Dla nich.
Już chwileczkę. Ja tylko chciałam dokończyć zdanie. Dziwię się, jak można iść zapakować 120 tysięcy, czy w Katowicach 500 000 i wyrzucić z balkonu.
No niestety, tak jak widzimy...
Nie pójść na dół i nie sprawdzić, co to za policjant.
No to już jakby sam sposób przekazania pieniędzy powinien wzbudzić, no wydaje się logicznie myśląc, jakiś niepokój i nabrać dystansu do tego, co się dzieje. Ja tutaj tylko pozwolę sobie powiedzieć jedno, że kluczem do tego jest, że policja nigdy od nikogo telefonicznie nie będzie żądała pieniędzy. Nie w taki sposób pracuje polska policja. Natomiast, no niestety to jest gra na emocjach, to jest cały czas wykorzystywanie tego, że ktoś dał się wciągnąć w tą grę, w to oszustwo i później już idzie łatwo, tak? Ja oczywiście nie jestem psychologiem, ale też tak zauważamy, że no niestety, ale ludzie już w tym starszym wieku troszkę łatwiej ulegają też pewnym właśnie takim manipulacjom niż osoby młodsze. Tutaj ta powściągliwość do takich sytuacji jest dużo, dużo większa. No i później właśnie mamy to, co mamy, czyli no, wyrzucane są pieniądze przez balkon. No, jak dzisiaj byśmy tutaj tak powiedzieli, to ale jak, że policja tak prosi o pieniądze do worka, do reklamówki i wyrzucić przez balkon? No to aż nie chce się, krótko mówiąc, przyjmować do wiadomości. Ale no niestety, to są emocje olbrzymie.
Pani profesor Grażyna Miłkowska.
Z jednej strony rzeczywiście może dziwić, a z drugiej strony tak myślę sobie, tłumacząc troszeczkę seniorów, tym bardziej, że sama jestem w grupie już seniorów, zastanawiam się nad tym, że gramy na emocjach, działają socjotechniki, ale z drugiej strony, popatrzcie państwo, to też świadczy o tym, jakie jest mocne zaufanie do policji, prawda? Jeżeli ktoś w mundurze mnie o to prosi, mało jeszcze mi mówi, że ja mogę pomóc w złapaniu oszustów, no to jakże się miałabym nie pomóc, prawda?
30-latek nie uwierzy.
Właśnie, te prospołeczne postawy, które są chyba typowe dla społeczeństwa, dla ludzi starszych. Tak jak pani redaktor powiedziała, chyba dzisiaj w młodym pokoleniu nie ma już tych, ja to zresztą obserwuję także po studentach, nie ma tej takiej gotowości do tego prospołecznego działania, które jest w starszym pokoleniu. Jak często się zdarza, że to właśnie starsi oddają wszystko, że tak powiem, żeby komuś innemu pomóc. A tu jeszcze wnuczek, tak? Albo mogę być bohaterką, która pomoże złapać oszustów. Czyli z jednej strony jest to ogromne zaufanie i oszuści o tym doskonale wiedzą, a z drugiej strony taka łatwowierność, tak? Naiwność. Bardzo łatwo jednak seniorów
oszukać. To dlatego jest tak łatwo oszukać. Tak. Ta łatwość właśnie tego zaufania do innych ważnych kiedyś dla tych ludzi, którzy byli młodymi, policja, prokurator, sędzia, to brzmi, no jakże nie pomóc, tak? No ja muszę pomóc. Cały mój obywatelski honor zmierza do tego, żeby pomóc. I nie pali się ta lampka, jak pani podinspektor powiedziała w tym momencie.
To niestety w
takich potem pozostaje ta trauma, tak?
Ja na spotkaniach, w których uczestniczę z seniorami, słyszę, że z ich strony, no jak to możliwe, że ktoś się dał oszukać, ja bym się nie dał oszukać. Ale tak naprawdę na każdego można znaleźć sposób, tylko trzeba odpowiednio do niego dotrzeć. I niestety oszuści te sposoby bardzo często znajdują, pomimo naszych wielu działań, spotkań, różnych edukacyjnych. Zresztą też planujemy w tym roku zrobić taką dużą kampanię, spotkać się z seniorami, dotrzeć
do wszystkich. Robiliście to 5 lat temu.
Robiliśmy taką dużą konferencję. Natomiast my tak naprawdę działamy przez cały rok. Cały rok spotykamy się w tych klubach seniora. Działamy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Wyjeżdżamy również, nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do Zielonej Góry, ale wyjeżdżamy także do pobliskich miejscowości. I pamiętam taką sytuację, kiedy prowadziłam spotkanie właśnie z seniorami. Gdy wróciłam z powrotem do Zielonej Góry, okazało się, że w tym czasie, kiedy trwało nasze spotkanie, w tej miejscowości, a było to konkretnie w Babimoście, jakiś oszust próbował oszukać starszą osobę właśnie metodą na policjanta. Czyli taki zbieg okoliczności podczas naszego spotkania, też taka sytuacja miała miejsce i akurat w tej miejscowości.
Scenarzyści, bo przecież starsze osoby oglądają seriale, wiedząc, jaki to jest aspekt społeczny, jaka to jest rosnąca z roku na rok kwota. Między innymi w reportażu wykorzystałam Barwy Szczęścia, gdzie w taki sposób prawie przez cały ten 20-parominutowy odcinek jest sprawa oszustwa, gdzie ta aktorka odgrywająca oszukiwaną kobietę idzie z wnuczkiem za rękę i wyrzuca wszystkie prawie oszczędności, 5 rublówki do kosza na śmieci. Więc to jest, jak pan komendant powiedział, i socjologia, i jak pani profesor, zaufanie, serce i absolutna chęć pomocy, ale po drugiej stronie są ci właśnie bezwzględni oszuści, bo nie są ważni ci, którzy nazywani są odbierakami, tak? Czasami to jest ta jedna i ta sama osoba na początku reportażu, ta, która dzwoniła i ta, która odebrała pieniądze, czyli ten Karol, była ta jedna osoba. Ale tutaj są już gangi.
No tak, no, na początek był taki, jaki był i były to czasami pojedyncze osoby. Natomiast dzisiaj jest to już bardzo przemyślane działanie. Często no, tak też bywa, że te odbieraki to są trochę takie osoby przypadkowe, ale też i bywa tak, że są to osoby, które są jakby w całej grupie i to nie jest grupa 2-3 osób, tylko to czasami jest grupa kilkunastu osób, która dzisiaj działa w tej części kraju, jutro będzie druga część grupy działała w innej części kraju, więc no tak jak świat się rozwija, technika nam się rozwija, no to niestety ta ciemna strona życia ludzkiego też się rozwija, też szuka cały czas, poszukuje tego, w jaki sposób oszukać, w jaki sposób wejść w korzyść kosztem drugiego człowieka.
Ale to no strach się bać.
Strach się bać, ale to też właśnie no, taka jest rola nasza, państwa i wszystkich tych, którym zależy na takim dobrym, spokojnym życiu, bo do tego przecież zmierzamy i dążymy, żebyśmy uświadamiali, docierali i mówili o tym, że zupełnie inaczej wyglądają działania policji, że pokazywali te przykłady właśnie zdarzeń, które no niestety już miały miejsce, ale też żebyśmy głośno podkreślali, że polska policja nigdy, ale to nigdy nie oczekuje od kogokolwiek, żeby przekazane zostały jakiekolwiek pieniądze w jakikolwiek sposób, wyrzucone przez balkon, położone na samochodzie, przekazane drugiej osobie.
Prokurator nie prosi o pomoc w śledztwie?
Absolutnie, absolutnie.
A sędzia tym bardziej.
A sędzia to już jest dopiero finał, kiedy mamy akt oskarżenia i mamy osoby już zatrzymane. Także tu już w ogóle rolę sędziego.
Myślę, że tutaj jeszcze warto dodać, że ważne jest to, że my nigdy nie informujemy o swoich prowadzonych działaniach, zwłaszcza działaniach operacyjnych, bo takie nasze działania to są takie, o których chcemy, żeby nikt się nie dowiedział. I dlatego, jeżeli ktoś odbierze telefon z informacją, że policja prowadzi takie tajemne akcje, no to od razu może być pewien, że ma do czynienia z oszustem. Poza tym pamiętajcie Państwo, że my jako policjanci nigdy byśmy sobie nie pozwolili, żeby w nasze działania angażować osoby cywilne, bo to my jesteśmy przeszkoleni, my mamy stosowne umiejętności, możliwości, z których możemy korzystać i nigdy byśmy nie narażali osób postronnych na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
Czasem udaje się pieniądze odzyskać, ale oszuści są ścigani. Jeżeli się uda odzyskać pieniądze, a oszusta nie, to i tak jest wielki sukces, bo o tych sukcesach policjantów w ściganiu tego typu przestępstwa też trzeba powiedzieć. Oczywiście więcej jest strat niż zysków, ale sukcesy też są. Panie komendancie, czy z ciekawości, bo oczywiście tutaj rozmawiali policjanci w reportażu, naczelnicy wydziałów, czy z ciekawości czasami pan chciał zobaczyć takiego przestępcę? Jak on się zachowuje przesłuchiwany? Co on mówi? Jak się tłumaczy?
Oczywiście. Ja powiem tak.
Bo to są kobiety i mężczyźni, żebyśmy.
Tak. Tutaj no niestety tutaj płeć nie ma znaczenia.
Kobiety są równie bezwzględne w oszukiwaniu.
Niejednokrotnie się mogliśmy w naszej pracy przekonać. Także to oczywiście jest różnie. Natomiast miałem możliwość zobaczyć taką osobę. Ja powiem szczerze, że zupełnie inaczej zostałem wychowany. Ja tego nie rozumiem. Często w zasadzie to niewiele mają do powiedzenia. Nie chcą z nami rozmawiać na tym początkowym etapie. Tak to już jest, że to naszą rolą jest zebrać materiał dowodowy, procesowy.
Jak oni się zachowują? Jak tłumaczą? Bo oni są bez nazwiska, często bez komórek, bez numerów. Zarejestrowane to wszystko jest gdzieś na nie wiadomo gdzie. Ale proszę powiedzieć, jak taki człowiek, z którym pan rozmawiał, mówił, dlaczego to robi, bo na narkotyki, bo też na narkotyki oszukują, tak?
To czasami jest banał, bo czasami to są często też młode osoby, bo możemy sobie to wyobrazić, że to są osoby starsze, które już gdzieś tam troszkę zajmowały się wcześniej drobniejszymi przestępstwami, teraz poszły w gdzieś tam tego rodzaju przestępstwa, ale bardzo często są to młode osoby, które po prostu najzwyczajniej w świecie w ten sposób zaspokajają swoje potrzeby życiowe, dobrego, luksusowego życia i to jest jakby ta chęć pozyskiwania nieuczciwy sposób pieniędzy.
Patrzył pan w oczy, jak rozmawialiście?
Trudno powiedzieć, może ja próbowałem, ale druga strona nie.
Aha. Panie profesor, proszę mi powiedzieć, bo pani spotyka się z seniorami. W Lubuskiem przecież są uniwersytety trzeciego wieku. Jak się rozmawia, to mówią wszyscy, my wiemy.
Tak.
My wiemy, my słyszymy, bo w radiu, bo w telewizji, bo w serialach. My wiemy, mówimy o tym. My wiemy, my się nie damy oszukać.
Czym innym jest wiedza? A czym innym jest wtedy, kiedy działanie, wtedy, kiedy w grę wchodzą emocje? Mało. A jeszcze wtedy, kiedy się okaże, że chodzi o mojego wnuka albo dziecko, któremu trzeba dać pieniądze na operację na przykład, taki muszą być natychmiast przekazane. Tak jak państwo mówicie, tutaj działa się na takich emocjach, że tak powiem, rozum idzie spać. Poza tym to, że mamy jakąś wiedzę, dotyczy również młodych ludzi. Ludzie, młodzi biorący narkotyki mają wiedzę o narkotykach. Ludzie pijący mają wiedzę o szkodliwości picia. Nie idzie w parze jedno z drugim. Także mnie się wydaje, że to akurat trzeba o tym mówić. Trzeba mówić, ale ja sobie tak myślę, w trakcie kiedy państwo mówiliście, co należałoby zrobić, żeby pomóc troszeczkę seniorom. Pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, kiedy pani wspominała o tych telefonach komórkowych, to może stacjonarnych, to może po prostu poprosić nieco młodsze pokolenie, żeby jednak te telefony stacjonarne, jeżeli nie są potrzebne, zlikwidować w domu. Bo to rozumiem, że to jest główny, że to będzie stanowiło jakąś ochronę, prawda? Czyli może poprosić wobec tego dzieci, wnuków, żeby właśnie dziadkom, babciom, czasami rodzicom zrezygnowali już z tych telefonów stacjonarnych. Może to będzie troszkę trudniej. Druga rzecz, może warto byłoby, tak jak się daje święte obrazki do książeczek, ludziom dawać jakieś obrazki pod hasłem policjant nigdy nie bierze od ciebie pieniędzy, tak? Czy czuł się bezpieczny, nie dzwoni... No nie wiem, myślę o hasłach.
Mamy
właśnie
taką... Myślę, że bardzo dużo jest tych ulotek w samej Zielonej Górze, a ile już ulotek tak jest uważaj oszust
jest
w Polsce.
Jest pani przekonana, że tych ulotek jest tak dużo? Bo ja patrzę z perspektywy mieszkanki Zielonej Góry.
Że pani to widzi pierwszy raz taką ulotkę?
Temu widzę w ogóle pierwszy raz. W Uniwersytecie Trzeciego Wieku być może się pojawiają i znikają. Jakoś w ogóle nie spotkałam, ale być może mówię, dlatego że być może na spotkaniach są po prostu rozdawane i studenci je biorą. Wiem, że rzeczywiście, bo wiem od pani prezes, że spotkania z państwem w Uniwersytecie Trzeciego Wieku są stosunkowo często i też słuchacze Trzeciego Wieku Uniwersytetu mówią, że oni mają tę wiedzę i pani Zosia Manaszek też mówi, wiesz, ile można o tym rozmawiać.
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze.
A z drugiej strony myślę, myślę, że jednak trzeba takie rzeczy powtarzać, tym bardziej, że uniwersytet jest ogromny, liczy ponad 1000 słuchaczy i może nie ta grupa, to inna, za każdym razem ktoś inny przyjdzie.
W związku z tym, że ale uniwersytet jest ogromny, to mogę zdradzić jedną tajemnicę. Wiem o co najmniej jednym przypadku słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która pomimo tych naszych spotkań właśnie została oszukana metodą na policjanta. Dlatego też te nasze
na
ciągłe
jaką
spotkania...
Kwotę może pani zdradzić?
Ja nie pamiętam w tej chwili kwoty, natomiast te nasze spotkania jednak odnoszą jakiś efekt, bo ci ludzie zaczynają troszeczkę inaczej się zachowywać. Tak jak tu pani redaktor wspomniała, serial Barwy Szczęścia, sama miałam w rodzinie przypadek, że zadzwoniła do mnie ciocia i mówi, że ona wiedziała, że do niej zadzwonił oszust. A ja mówię, skąd ty, ciociu, wiedziałaś? Bo oglądałam w Barwach Szczęścia, był taki przypadek. Więc gdzieś ten przekaz dociera. Natomiast myślę, że starsze osoby często bardzo szybko zapominają. My rozdajemy te ulotki, wieszamy też plakaty. Spojrzą raz, drugi, trzeci, w pewnym momencie przyzwyczają się do obecności tej informacji. Mieliśmy taki przypadek, że syn przyszedł do mamy i mówi, mamo, ty uważaj, bo działają ci oszuści, którzy oszukują starsze osoby. Ona mówi, nie synu, ja dokładnie wszystko wiem, nie dam się oszukać, po czym została oszukana dwa dni później.
72 miliony 600 tysięcy, tak jest za 2019 rok, ale proszę państwa, to są tylko ci, którzy się na policję zgłosili, tak. A są i tacy, którzy ze wstydu nie zawiadomili policji. A metody manipulacji, proszę posłuchać doktora Jerzego Herbergera, wieloletniego wykładowcę na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego i Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.
Tam, gdzie w grę wchodzi manipulacja, tam można powiedzieć decydującą rolę odgrywają emocje, a nie myślenie. Inaczej mówiąc, człowiek poddany manipulacji łatwiej robi to, co każą mu inni, niż to, co nakazuje mu umysł. Drugi taki powód, dla którego, jak to pani wspomniała, starsi Polacy, tak, w pewnych obszarach...
Osoby w starszym wieku, tak.
Tak, osoby w starszym wieku dają się łatwiej nabierać. Przypuszczam, że to ma trochę taki kontekst, no, też bym powiedział polityczno-ideologiczny. Mianowicie Polacy, którzy aktualnie mają 70-80 lat, pamiętają jeszcze dawne czasy, co oznacza między innymi jedną rzecz, że na przykład te instytucje, które kojarzyli zawsze jako instytucje zaufania publicznego, po prostu teraz są instytucjami komercyjnymi. W związku z czym kiedyś podstawowa idea była kupić, tak, nabyć, a teraz podstawowa idea to jest z kolei sprzedać i wcisnąć komuś jakikolwiek towar. I na to przypuszczam właśnie ci starsi ludzie też nie do końca są przygotowani. Inaczej mówiąc też w ich mentalnej postawie tkwi taki, można powiedzieć, jakiś element, że kiedy ktoś się do nich zgłasza, tak, i z pozycji autorytetu mówi, że jest to policja, prokurator, czy jest to jakaś tam w ogóle ważna sprawa, no to skłonni są właśnie w tych przypadkach ulegać. No. Nawet ci, którzy doskonale wiedzą, na czym polega oszustwo w grze w trzy kubki, też niejednokrotnie dają się po prostu na to nabyć. To jest podobny mechanizm.
No dobrze, ale jak mówią policjanci, oszuści nie grzeszą inteligencją. Zatem skąd posiadli taką umiejętność manipulacji?
Wybitni manipulatorzy są w każdej grupie społecznej, niezależnie od inteligencji, niezależnie od osobowości. To inaczej mówiąc, nie chodzi o wiedzę. Te osoby na pewno nie studiowały psychologii społecznej, tylko no, nabycie pewnych takich, można powiedzieć, konkretnych, bardzo prostych w gruncie rzeczy umiejętności. Co możemy zauważyć na przykład w sytuacji, kiedy ktoś zaczepia nas prosząc o papierosa. Tak naprawdę nie chodzi o papierosa, tylko następny krok to będzie próba sprzedania czy zasugerowania nam czegoś innego. W związku z czym pierwszy błąd, który w tym momencie robimy, taki elementarny, to jest to, że się koło tej osoby zatrzymujemy. Jeżeli ktoś, widzę, z jakimiś zamiarami podchodzi do mnie, staje i mówi, czy mógłbym poczęstować papierosem, to ja mówię, proszę bardzo, ale nie zwalniam kroku, tylko maszeruję dalej tym samym krokiem. Nie spotkałem jeszcze żadnego przedstawiciela różnych narodowości, nie można tu ich oczywiście wymieniać, żeby nie ogólniać, tak? Który dorównałby mi kroku i wziął po drodze papierosa. Tylko on widzi, że to nie jest po prostu kandydat na dokonanie manipulacji. To są bardzo proste takie, można powiedzieć, zachowania. Na przykład, nie da się dojść do głosu. Mówić. Jeżeli zauważamy, że na przykład wzbudzenie ciekawości nie działa, no to próbujemy w tej osobie wzbudzić na przykład zakłopotanie albo poczucie elitarności, że ja się do pana zwracam jako do szczególnie wybranej osoby. Jeżeli to nie działa, to próbowanie działania lękiem na przykład, że coś tam mogę stracić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest taka technika zdartej płyty, mówienia na różne sposoby, różnych rzeczy, a ci wszyscy, którzy robią i czynią manipulacje, no po prostu czują to. Po prostu potrafią, niekoniecznie mając wiedzę na ten temat.
Ja uznaję to, panie doktorze, za jedno z najbardziej nikczemnych przestępstw ostatniej dekady w Polsce. Celuje się w tą taką najsłabszą, ufną grupę społeczną, bez skrupułów.
Tak. Dlatego co ja bym radził? W każdej sytuacji, w której ktoś do mnie dzwoni i oferuje mi coś, na co nie mam specjalnie ochoty, tak, może to być i uznana publicznie instytucja, może to być zupełnie inny jakiś obszar komercyjny, ale powiedziałbym tak, pewnie każdy starszy człowiek pamięta te czasy, kiedy w ramach miłości motylki mu wędrowały po brzuchu. W sytuacji, kiedy jest tak, że proponują nam coś, na co specjalnie nie mamy ochoty albo nas zadziwia, naprawdę po brzuszku nam chodzą w podobnych miejscach robaczki. Tak, zaczynają nadgryzać i na czym zdają sygnał. Coś tu jest nie tak w tej sytuacji. Dlatego ja zawsze robię jedną rzecz. Proszę zadzwonić za 5 minut, teraz nie mam czasu. Motylki mi podpowiedzą, co mam robić. Nie
robaczki, panie doktorze, robaczki.
Robaczki, oczywiście, tak jest. Które mogą się zamienić w motylki, jeżeli dobrze daną sytuację rozegram. Tak to jest. I te robaczki mi na pewno podpowiedzą, co mam w tej sytuacji robić. Dlatego, że jeżeli nie ulegam zaskoczeniu bezpośrednio wpływowi emocji, to mam wtedy możliwość racjonalnie rozważyć, co w tej sytuacji można zrobić. Prawda? Zastopować, przemyśleć, poprosić, żeby ten ktoś jeszcze raz zadzwonił za 10 minut. Być może już wcale nie zadzwoni, a jeżeli zadzwoni, to jesteśmy naprawdę wtedy umysłowo na to przygotowani, żeby też zapytać o pewne rzeczy.
Czyli nie dać się trzymać na telefonie przez kilka godzin.
Zastopować strategię tak zwanej zdartej płyty, proszę zadzwonić później, a wtedy mogę sobie racjonalnie, naprawdę spokojnie przemyśleć, bo nie działa ta bezpośrednia emocja.
Bardzo panu serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
I nie dajmy się oszukać.
Nie dajmy się oszukać.
Doktor Jerzy Herberger. Dwie informacje z bardzo takie nowe. 91-letni emeryt z Bydgoszczy wyrzucił przez okno 108 tysięcy złotych. I niedawno w Katowicach oszuści przez ponad tydzień metodą... Tydzień, proszę sobie wyobrazić. Metodą na policjanta i prokuratora oszukiwali 73-latkę z Katowic. Seniorka uwierzyła, że bierze udział w tajnej akcji, organizowanej oczywiście przez funkcjonariuszy, w cudzysłowie, straciła 500 000 złotych. Wszystkie oszczędności życia. I dopiero wtedy, po tygodniu, zwróciła się o pomoc do funkcjonariuszy. Ja sobie napisałam dużymi literami z wykrzyknikiem banki. To ważna sprawa jest, wydaje mi się, bo jeżeli teraz słyszymy, że nawet emeryci, osoby w starszym wieku podają konta i hasła oszustom i te konta są wyczyszczane, albo ktoś przychodzi do banku i żąda 100 tysięcy do wypłaty. Czy państwo jako policjanci współpracują też z bankami? To mi się wydaje ważna sprawa jest przy takich konferencjach chociażby.
Oczywiście.
Które będziecie organizować.
Oczywiście, że współpracujemy. Współpracujemy z wieloma instytucjami i tak samo tutaj. Więc my także jakby pozyskujemy wiedzę i próbujemy za pomocą każdego dobrego sposobu zniwelować tą ilość tych zdarzeń, ewentualnie też temu zapobiegać.
Także... Ale nie, czy na przykład państwo występują? Tak jak na przykład komendant wojewódzki policji w Gorzowie Wielkopolskim, nadinspektor Helena Michalak wystosowała list otwarty do mieszkańców województwa lubuskiego, gdzie przestrzega. Ale czy państwo występują do banku mówiąc, jeżeli ktoś przychodzi po 50 tysięcy, ja wiem, że jest RODO, ale zapytajmy, czy pani wie, co pani robi, tak?
Tak naprawdę my już kolejny raz wystąpiliśmy do naszych banków. 2 lata temu wysłaliśmy pismo do wszystkich oddziałów bankowych, w którym opisaliśmy sposób działania przestępców i na co pracownicy powinni zwrócić uwagę, a także zasugerowaliśmy, żeby na wewnętrznych szkoleniach przekazać taką wiedzę wszystkim pracownikom i to tak naprawdę odniosło skutek, ponieważ wiele razy mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy pracownicy banku zorientowali się, że na przykład jakaś starsza osoba chce, która miała pieniądze na lokacie, wypłacić nagle te pieniądze. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że dzięki czujności pracownicy banku,
a jednak,
która
dziękujemy.
Powiadomiła, powiadomiła nas. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce i policjant w tłumie osób wytypował osobę, która może być tą oczekującą na wypłatę, a była to suma niebagatelna, bo chcieli kobiecie odebrać 100 tysięcy złotych. I po prostu policjant zaryzykował, zatrzymał człowieka w tłumie na chodniku. Okazało się, że jego typowanie było trafione. Także policyjny nos nie zawiódł także w tym przypadku.
Dlatego mówię, dziękujemy tym wszystkim czujnym pracownikom banku. Myślę, że dyrektorzy banku powinni także uczulić wszystkich pracowników, pani profesor.
I dobrze, chwali się. Uważam, że każde działanie jest tutaj potrzebne, które by chroniło. Ale ja bym się chciała zwrócić do rodzin mimo wszystko. Bo jednak najbliżsi nam są nasi rodzice, czy my swoim dzieciom. Ja pamiętam sytuację, kiedy mnie pani w sklepie zapytała, proszę pani, pani mamusia przyszła do sklepu, zapłaciła 100 zł, rachunek wynosił 26 zł, a po chwili dała mi kolejne 100 zł i chciała znowu zapłacić. I wtedy zauważyłam, że coś się dzieje nie tak, że mama chodzi i płaci, zapominając o tym, że przed chwilą jakieś pieniądze wyrzuciła, i zaczęliśmy bardzo ograniczać, przede wszystkim dawać jej drobne i ograniczać, kontrolować to pieniądze, które ona miała. Po jakimś czasie uznaliśmy, że po prostu trzeba ją w tym wyręczyć, bo nie radzi sobie już, nie radzi ani z liczeniem, ani z odbieraniem pieniędzy. I ja tu apeluję do młodszego pokolenia. Chcą choroby demencyjne, które zanim się ujawnią, na przykład choroba Alzheimera, proszę państwa, to wiele takich niepotrzebnych działań może podjąć nasz senior, zupełnie nie dlatego, że robi to celowo, bardzo łatwo go wtedy zmanipulować, tylko dlatego, że po prostu jest chory. Więc w pewnym momencie jesteśmy potrzebni my jako członkowie rodziny, córki, synowie, wnukowie, wnuczki, po to, żebyśmy w pewnym momencie tym osobom pomagali. Ja się szczerze mówiąc mam mamę przecież, 92 lata, która nie ma zielonego pojęcia o koncie i o tym, co się na tym koncie dzieje.
Ale to nie
dzieje.
Tylko tacy osoby,
pewnym,
tak?
Bo w pewnym momencie, tak, oczywiście, bo w pewnym momencie po prostu no trzeba ich w tym wyręczyć. No i ja bym tu apelowała, to, że oni dysponują pieniędzmi w wieku 80 paru lat z pełnym szacunkiem. Ja wiem, że są 80 paru osoby, letnie osoby, które są znakomicie sobie radzą, bardzo sprawne umysłowo, ale nie wszystkie i te wymagają pomocy.
Jedno zdanie, panie komendancie.
Ja tylko dodam na koniec, żebyśmy pamiętali i też nie przekazywali, bo tutaj cały czas poruszamy gotówkę i nie zapominajmy, że ci ludzie również próbują uzyskiwać właśnie numery kont i piny do tych kont.
No właśnie, troszeczkę powiedziałam, że to się znowu zmienia.
Tylko
tak?
Właśnie chciałem jeszcze to raz na koniec zasygnalizować, że to się zmienia, żebyśmy tutaj czegokolwiek telefonicznie udostępniali, bo policjanci w ten sposób nie działają.
Panie inspektor.
A ja bym chciała przypomnieć na koniec raz jeszcze, że policjanci nigdy nie dzwonią z informacjami o prowadzonych akcjach, a także nigdy nie żądają przekazania jakichkolwiek sum pieniędzy, bo chociażby ze względu technicznego nie mamy takich możliwości, żeby takie pieniądze przechowywać.
W zakładce w twojej sprawie na głównej stronie państwo zobaczą specjalnie dużymi literami opisałam dzisiejszą audycję w twojej sprawie i tę ulotkę zamieściłam. Opisałam dużymi literami, żeby państwo właśnie w rodzinie mogli dać do przeczytania swoim seniorom. Ta audycja ku przestrodze, abyście właśnie państwo, tak jak powiedziała pani profesor, uczulili swoich rodziców, dziadków, a także sami mieli się po prostu na baczności, gdyż powszechność takiej sytuacji jest niestety porażająca. Młodszy inspektor Jarosław Tchorowski, miejski komendant Policji w Zielonej Górze, podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzecznik komendanta, profesor Grażyna Miłkowska, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, zamiejscowo dr Jerzy Herberger i Grażyna Walkowiak. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję państwu za przyjęcie zaproszenia.
Przez całą dobę czekamy na sygnały.
68 45 55 515
albo Radio Zachód, ulica Kukułcza 1, 65 472 Zielona Góra, z dopiskiem w twojej sprawie.